Zapraszam Państwa na katechezę. Otwórzmy nasze serca, umysły, abyśmy mogli usłyszeć głos przychodzącego Pana, abyśmy mogli pogłębić swoje rozumienie nauczania Kościoła, abyśmy przez to mogli być bardziej mądrzy i jeszcze mocniej, lepiej podążać za Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem.
Spokojem tulisz lęk, dobrym spojrzeniem gasisz gniew, a Twoje słowa ważne tak odmienią los, zmienią nasz świat. O wolności naprzód iść, bo przecież jesteś, dałeś znak, chociaż daleko, blisko tak.
A kiedy znów zapadnie zmrok, powróci lęk, obudzi
nie ulegniemy już, o nie, i powtórzymy za Tobą słowa te.
Kontynuujemy nasze rozważania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jesteśmy w części pierwszej zatytułowanej Wyznanie Wiary i w dziale pierwszym, dział pierwszy, który ma tytuł Wierzę, wierzymy, i rozdział drugi był już omówione przez nas, Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, I dzisiaj mówimy o artykule trzecim tego rozdziału. Artykuł trzeci, Pismo Święte. Są to punkty od 101. Rozpoczyna się ten artykuł. Chrystus, jedyne słowo Pisma Świętego. Następnie będzie podpunkt Natchnienie i prawda Pisma Świętego oraz Duch Święty, interpretator Pisma Świętego. Rozpocznijmy więc nasze zamyślenie nad prawdami Kościoła katolickiego. Punkt 101 mówi: Bóg wstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami. Boże słowa, wyrażone ludzkimi językami, upodobniły się do ludzkiej mowy, podobnie jak niegdyś słowo wiekuistego Ojca, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno słowo, swoje jedyne słowo, w którym wypowiada się całe. Pamiętajcie, że jedno słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że jedno słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. To słowo, które było na początku u Boga, nie było Bogiem, nie ma sylab, ponieważ nie jest zależne od czasu. Tak mówił święty Augustyn. Z tego powodu Kościół zawsze czcił Pismo Święte, podobnie jak czci ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i ciała Chrystusa. W Piśmie Świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście, Słowo Boże. W świętych księgach Ojciec, który jest w niebie, z wielką miłością wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi. Te pierwsze cztery punkty artykułu trzeciego, rozdziału pierwszego, Pismo Święte, Chrystus, jedyne słowo Pisma Świętego, i następne punkty dotyczą natchnienia i prawdy Pisma Świętego. Bóg jest autorem Pisma Świętego, prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych, zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu Święta Matka Kościół na podstawie wiary apostolskiej uznaje w całości, ze wszystkimi ich częściami, za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych. Do napisania świętych ksiąg Bóg wybrał ludzi używających własnych umiejętności i sił, którymi posłużył się, tak aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy. Księgi natchnione nauczają prawdy. Skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia. Jest to cytat z konstytucji Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. I dalej czytamy: wiara chrześcijańska nie jest jednak religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego, słowa niespisanego, lecz słowa wcielonego i żywego. Aby słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma. Duch Święty, interpretator Pisma Świętego. W Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, rodzaje literackie używane w danej epoce, a także przyjęte w tamtym czasie sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w różnego rodzaju tekstach historycznych, prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach wypowiedzi. Ponieważ Pismo Święte jest natchnione, istnieje druga zasada poprawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo Święte byłoby martwą literą. Pismo Święte powinno być odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Sobór Watykański II wskazuje trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego, odpowiadającej duchowi, który je natchnął. Zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego, jakkolwiek bardzo są zróżnicowane księgi, które tworzą Pismo Święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem otwartym po wypełnieniu Jego Paschy. Serce Chrystusa oznacza Pismo Święte, które ukazuje serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo Święte było niejasne. Pismo Święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa. Tak mówił święty Tomasz z Akwinu. Czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła. Jest to drugie kryterium interpretacji Pisma Świętego. Według powiedzenia ojców Kościoła, Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie. Istotnie, Kościół nosi w swojej tradycji żywą pamięć Słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu duchową interpretację Pisma Świętego. Według sensu duchowego, który Duch daje Kościołowi. I trzecie kryterium, uwzględniać analogię wiary. Przez analogię wiary rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. Do podstawowych prawd katechizmowych dotyczących Biblii należą natchnienie Pisma, jego interpretacja i kanon. Dzisiaj rozmawiamy o natchnieniu i jego skutkach. Biblia jest księgą szczególną, różniącą się od innych ksiąg ludzkich. Tym, co ją różni, jest natchnienie. Rzeczownik natchnienie nie jest tu użyty w znaczeniu potocznym, na przykład natchniona poezja lub muzyka, lecz w znaczeniu teologicznym. Natchnienie biblijne to bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu księga, która powstała pod tym wpływem, jest dziełem dwóch autorów: autora głównego, Boga, i autora podporządkowanego lub podrzędnego, człowieka. Powtórzmy, natchnienie biblijne to bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego. W teologii natchnienia odwołuje się katechizm do nauki Soboru Watykańskiego. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i przedstawione w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami, za święte i kanoniczne, dlatego, że są spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Z tego tekstu soborowego wypływa kilka podstawowych prawd katechizmowych. Głównym autorem Pisma Świętego jest Bóg. Prawda ta wypływa z faktu natchnienia Biblii przez Ducha Świętego. Natchnione jest całe Pismo Święte. Natchnione księgi Pisma powstały we wspólnocie Kościoła i dla Kościoła. Nauka o natchnieniu opiera się na podstawie wiary apostolskiej, której wyraźne ślady spotyka się w Piśmie Świętym. Nowy Testament wyraźnie łączy natchnienie z działaniem Ducha Świętego. Według autora drugiego listu do Tymoteusza, Paweł, pisząc na krótko przed śmiercią do swego umiłowanego ucznia, zachęca go usilnie do korzystania z nauk Pisma Świętego, które jest stosowne do kierowania człowieka na drogi zbawienia. Zachętę kończy uwagą: wszelkie pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości. Rozdział trzeci drugiego listu do Tymoteusza. Wszelkie pismo. Wyrażenie to można rozumieć w sensie kolektywnym, to jest całe Pismo Święte, a więc wszystko, cokolwiek zostało napisane, lub w sensie rozdzielczym, każde pismo, czyli każda księga z osobna. Rozróżnienie to niewiele wpływa na sens wyrażenia wszelkie pismo. Jak bowiem wynika z kontekstu, wyrażenie pismo oznacza te księgi, które Tymoteusz, syn Żydówki, znał od swej młodości, a mianowicie Stary Testament, który Żydzi uważali za święty. Tekst więc mówi wyraźnie o natchnieniu Pisma Świętego Starego Testamentu. Przez Boga natchnione. Tekst oryginalny zawiera tylko jeden termin. Theopneustos, który po polsku należało przetłumaczyć aż trzema wyrazami. Słowo to ma sens bierny i znaczy przez Boga natchniony. Wszystkie bowiem przymiotniki mające w rdzeniu słowo Theos, Bóg, mają sens bierny. Tak można by przedstawić argumentację autora drugiego listu do Tymoteusza. Apostoł, chcąc uwypuklić cudowne skutki, jakie powoduje lektura Pisma Świętego, wychodzi od faktu niepodlegającego żadnej dyskusji, zarówno wśród chrześcijan, jak i Żydów, a mianowicie z jej boskiego pochodzenia. Pismo Święte powoduje liczne korzyści, ponieważ ono jest skutkiem tchnienia Bożego, to jest natchnienia. O natchnieniu pisarskim mówi również autor drugiego listu świętego Piotra. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Proroctwo pisma oznaczało proroctwo spisane. Adresaci bowiem, do których pisał autor drugiego listu świętego Piotra, nie słyszeli żywego głosu proroków starożytnych, lecz tylko znali ich pisma. Wszystkie teksty wyżej wspomniane mówią o natchnieniu do pisania Starego Testamentu. Autor listu drugiego listu świętego Piotra na równi z innymi pismami, to jest ze Starym Testamentem, stawia listy świętego Pawła, przyznając im tę samą powagę i łącząc ich powstanie z boskim darem mądrości. Trzeba więc charyzmat natchnienia rozciągnąć na obydwa testamenty. Bóg, główny autor pisma, posługiwał się ludźmi, używając ich do współpracy. Nie niszczył ich wolności i osobowości. Bóg bowiem działa na stworzenia zgodnie z ich naturą. Jeżeli są wolne, nie niszczy ich wolności, lecz ją podnosi i wzbogaca. Prawdę tę, idąc za Soborem Watykańskim II, katechizm wyraził w ten sposób. Do sporządzenia ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi, jako używającymi własnych zdolności i sił, posłużył się jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co on chciał przekazać. Pisarze święci nazwani są prawdziwymi autorami. Oznacza to, że pisali jako ludzie wolni, korzystali z własnych sił i zdolności. Dzięki temu wycisnęli własne piętno na dziełach, których byli współautorami. W każdej księdze biblijnej widoczna jest osobowość pisarza, jego talenty i ich braki. Był on wprawdzie narzędziem Bożym, lecz żywym, rozumnym i korzystającym w pełni ze swych ludzkich możliwości. W księdze biblijnej można łatwo rozpoznać własne cechy autora ludzkiego, jego język i styl. Autor ten, współpracując z Bogiem, nie był wyizolowany ze środowiska, w którym żył. Dlatego księgi biblijne, pisane przez konkretnych i uwarunkowanych historycznie ludzi, odzwierciedlają wiedzę, obraz świata i sposób przeżywania ludzi, którzy je pisali i dla których były pisane. Głównym i pierwszorzędnym autorem pisma jest Bóg. Dlatego księga ta zawiera również jego cechy. Są nimi prawda i świętość, ponieważ główny autor Biblii, Bóg, jest prawdą i świętością. Katechizm określa pisma słowami, ponieważ więc wszystko, co twierdzą autorowie natchnieni, czyli hagiografowie, winno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. W pierwszej części tego zdania Sobór w sposób pozytywny stwierdza bezbłędność Pisma jako bezpośrednią konsekwencję natchnienia, w drugim zaś uściśla, że prawda Biblii skierowana jest zawsze ku zbawieniu człowieka. Ojcowie Soboru powołali się na świętego Augustyna i świętego Tomasza, którzy uczyli, że autorzy biblijni, kierowani roztropnością, pominęli te rzeczy, które nie mają znaczenia dla błogosławionego życia i nie są konieczne do zbawienia. Z wypowiedzi tych wynika, że Biblia ma swój szczegółowy cel – pokazać plan zbawienia i drogę do jego osiągnięcia. Biblia nie jest podręcznikiem nauk ścisłych, ale również nie pozostaje w sprzeczności z doświadczeniem. Na jej podstawie nie można na przykład uzasadniać ani heliocentryzmu, ani geocentryzmu. Biblia bowiem, jak zwykł by umawiać wielki Galileusz, nie mówi, jak idzie niebo, ale jak się idzie do nieba. Nie można też z Biblią w ręku uzasadniać ewolucji gatunków lub jej zwalczać. Sprawy te były poza zainteresowaniem biblijnych autorów. Świętość Pisma jako skutek natchnienia jest często błędnie rozumiana. Nie polega ona na moralnej doskonałości postaci biblijnych. Są one bowiem różne, i bezgrzeszne, i grzeszne. Nie polega też na budzeniu stanów uniesienia w czytelniku. Może budzić zgorszenia i wątpliwości. Przez świętość Biblii rozumie się zgodność z prawem moralnym sądu autora natchnionego o czynach, słowach i uczuciach osób, które on opisuje. Może opisywać rzeczy dobre i złe, nie może jednak zła pochwalać, a dobra ganić. Rzutowałoby to bowiem na Boga, głównego autora Pisma. Interpretacja Biblii nie jest dziełem samego człowieka, lecz i przede wszystkim Ducha Świętego. O konieczności światła Ducha dla zrozumienia Pisma katechizm mówi bardzo zwięźle, cytując zdanie Orygenesa. To, co jest dziełem Ducha, nie może być w pełni zrozumiane inaczej, jak tylko pod działaniem Ducha. Ponieważ Pismo jest natchnione przez Ducha Świętego, to znaczy jest jego dziełem. Nie może być więc w pełni zrozumiałe bez jego światła. Idea ta była bardzo żywa w czasach ojców Kościoła. I dzisiaj także, gdy rozpoczynamy czytać Słowo Boże, medytować Słowo Boże, bardzo ważne jest, aby zaczynać od modlitwy do Ducha Świętego o światło, aby objaśniał nam sens słowa, abyśmy mogli je poznawać, rozumieć i przyjmować. Biblijna hermeneutyka katechizmu jest na wskroś nowoczesna. Wychodzi od stwierdzenia, że Biblia jest księgą bosko-ludzką. Bóg mówi w niej do człowieka w sposób ludzki. Żeby właściwie odczytać Biblię, należy zbadać, co święci autorowie chcieli powiedzieć i co spodobało się Bogu objawić w ich słowach. Celem interpretacji Pisma jest odkrycie intencji, zamiaru autora ludzkiego i boskiego. Pius XII w encyklice Divino Afflante Spiritu uważa tę zasadę za najważniejszą. Każdy przyzna, że najgłówniejszą regułą interpretacji jest określenie, co pisarz miał zamiar powiedzieć. Jest to złota reguła interpretacji każdego dzieła literackiego i reguła teologiczna, właściwe tylko Biblii. O sensach Pisma Świętego będziemy rozważać na następnej katechezie. A dzisiaj mówiliśmy o Chrystusie, jedynym słowie Pisma Świętego, o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego oraz o Duchu Świętym, interpretatorze Pisma Świętego. Bardzo Państwu dziękuję.